Jak wiemy, u Pana Boga nie ma przypadków. Więc nie mogę powiedzieć, że jestem tutaj z przypadku. Nie mogę. Pan Bóg miał jakieś swoje plany, zapraszając nas tutaj, zbierając nas tutaj. I to w przededniu uroczystości powiedzmy Święta Niepodległości. Dla zmartwychwstańców wszystko, co związane z ojczyzną, jest czymś bardzo nośnym, czymś bardzo ważnym. Z tego prostego względu, że my, jako zgromadzenie, do którego należę, powstaliśmy z tak zwanego buntu, bólu narodowego, wtedy, kiedy nie było nas na mapach świata. Powstaliśmy w Paryżu w 1836 roku. Powstaliśmy po to, aby móc pracować nad odrodzeniem ojczyzny. To dlatego tutaj jestem i dlatego ten specyficzny temat. I nie mogłem na niego odpowiedzieć negatywnie. Nie mogłem go odrzuconym, albowiem zmartwychwstańcy w swoich regułach mają wpisane pracować nad odrodzeniem ojczyzny, gdziekolwiek są. Więc jeżeli ta wypowiedź przyczyni się chociaż odrobinę do tego, będę się czuł spełniony, a wam wdzięczny za to, żeście mnie tutaj sprowadzili. Zatytułowałem Ojciec, Ojcowizna, Ojczyzna. Nie ulega żadnej wątpliwości, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ktoś może nie jest dzieckiem Bożym? Byłoby bardzo źle o nim. Źle by o nim świadczyło, gdyby nie miał tej świadomości, że jest dzieckiem Boga. Ukochanym, chcianym, zaplanowanym wcześniej, aniżeli przyszli nasi rodzice. W planach boskich jesteśmy, ho, ho, ho i jeszcze dalej. To jest taka prawda bardzo nośna. Powinniśmy z tego powodu nieustannie podskakiwać. My z tego powodu nie powinniśmy wchodzić w żadne doły, ani jesienne, ani wiosenne, w żadne deprechy czy w żadne depresje. Nie. Jestem ukochanym dzieckiem Bożym. No więc tylko i wyłącznie patrzeć, kiedy skrzydła mi urosną. Kocha nas ten Bóg nasz miłością bezwarunkową. Kocha nas takim, jakim jesteśmy. Nawet wtedy, kiedy został zdradzony i odrzucony, nie zabrał ludziom, nie zabrał mnie i tobie, nie zabrał wolności. My dalej możemy grzeszyć. Możemy grzeszyć. Ale to kiepskie pojęcie wolności. Niestety, coraz częściej, coraz więcej w ten sposób określa swoją wolność. Rób ta, co chce ta. Mój i Twój Ojciec z nieba posłał swojego Syna, jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, aby nas wszystkich zbawić. Aby nam wszystkim przypomnieć, że jest Ojciec, że kocha Ojciec, że czeka Ojciec. Święty Jan w swoim liście woła: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. A święty Paweł dodaje: jeżeli jesteś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Tylko z tego jednego wynika, że nasza ojcowizna to nie tu. Nasza ojcowizna to tam, w niebie. Bierzmy to bardzo mocno pod uwagę. Nasza ojcowizna jest w niebie. Ale jedno drugiemu nie przeszkadza. Nasz ojciec, nasza ojcowizna jest tam, Ale tu na ziemi mamy też mamę i tatę. Mamy ojca i matkę. Często następuje złączenie tych dwóch imion ojca, matki na zasadzie określenia nasi ojcowie. W starym określeniu mówiło się ojce, nasze ojce. Nie gramatycznie powiedzielibyśmy dzisiaj, ale taki termin był. To określenie obejmuje oboje rodziców. Ojcowie nasi nam opowiedzieli, ojcowie nasi nas nauczyli, ojcowie nasi nam przekazali. To wszystko można zwać ojcowizną. Współzałożyciel Zgromadzenia Zmartwychwstańców, ojciec Hieronim Kajsiewicz, w swoich wypowiedziach wskazuje, że Bóg powołał do istnienia najpierw rodziny, a narody powstały z rodzin rozmnożonych. Już na zakończenie podczas mszy mówiłem: rodzic, rodzić, naród, ojciec, ojcowizna, ojczyzna. To jest ten sam ciąg słów. Narody powstały z rodzin rozmnożonych. Naszą historię zaczynamy opowiadać od Mieszka I. Naszą historię jako historię ojczyzny zaczynamy opowiadać od Mieszka I. Wszystko, co wcześniej było, to jest ujęte w baśniach i w legendach. O okrutnym popielu, którego myszy zjadły, o piaście kołodzieju, który może nam pasować do stworzenia dynastii Piastów. Ktoś potrafi opowiedzieć legendę o piaście kołodzieju? To proszę tam za ojcem Albinem. A, proszę cię, proszę. Tak. Dawaj. A ja sprawdzę, czy dobrze. A wy się dziwcie i mówcie sobie, dlaczego my tego nie znamy. Bo powinniśmy znać swoje początki. Nie uważacie, że tak powinno być?
Ja może, ojcze, pozwolę sobie w trzech słowach streścić, żeby tutaj nie zabierać czasu.
Trzy słowa to już stanowczo za mało. Proszę, próbuj.
To w takim razie w trzech zdaniach.
O, to lepiej.
Historia jest o tym, jak Piast Kołodziej miał syna, Siemowita, i nadszedł czas postrzyżyn syna Siemowita, ale niestety w domu była bieda straszna i Siemowit ze swoją żoną mieli kłopot, jak zorganizować ten czas.
Ja nie wiem, czy oni słyszą, czy nie słyszą. Tak?
I stało się tak, że nadeszło dwóch wędrowców i ci wędrowcy umożliwili w cudowny sposób uczczenie tej uroczystości postrzyżeń Siemowita w ten sposób, że za ich pomocą doszło do cudownego rozmnożenia pokarmów i w ten sposób odbyły się postrzyżyny Siemowita.
Dziękuję. Za mało, nie ma końca. Bardzo proszę o finisz, końca nie ma.
Oto w takim razie musiałem nie zapamiętać puenty. Bardzo przepraszam.
A zawsze legendy i bajki mają swój morał i potrzeba, żeby ten morał był. A następnego dnia w pałacu, czy powiedzmy w cokole, gdzie powiedzmy przebywał cały, powiedzmy cała wspólnota, dokonywano wyboru tak zwanego starszego, przywódcy. Zauważcie, gdzie my już mamy swoje pragnienia demokracji, już tam. I wszyscy zbierali się po to, żeby wybrać swojego następcę, ale też wszyscy ze względu na to, że poprzedniego dnia były podstrzyżyny synka, zaglądali do kołodzieja. A że picha zajrzała szybko do komory. Wiecie, co to jest komora? To jest takie pomieszczenie, w którym są wszystkie wiktuały. Zajrzała szybko i dziwiła się, że nic nie ubywało. No więc gościli wszystkich gości, a kiedy potem doszło do demokratycznego wyboru, no to się okazało, że Piast Kołodziej został wybrany naczelnym i w ten sposób rozpoczyna się historia naszych Piastów. A tam jeszcze był jeden szczegół, że na zakończenie tych podstrzyżyn ci nieznajomi, czy to byli zakonnicy, czy to anioły, ochrzcili Ziemowita. Także ten chrzest, który my mówimy o Mieszku, to był już o wiele, wiele wcześniej. Jeszcze raz wypominam wam, drodzy moi, że nie znamy swoich legend, a piękne. Dobrze. W Biblii mamy natomiast bardzo dokładnie zawarty opis jednej rodziny, Abrahama i Sary, z której rozrasta się naród wybrany. Abraham, Sara, oboje starzy, nie ma dziecka, a Abraham ma obietnicę, będzie z ciebie naród wielki jak gwiazdy na niebie, jak piasek na wybrzeżu morskim, a to nic. Potem jawi się na Izaak, jeden. A Bóg jeszcze zażąda ofiary z niego. Jakie było posłuszeństwo Abrahama, kiedy sięgnął po nóż, aby złożyć w ofierze swoje dziecko. Jakie było posłuszeństwo. A dopiero potem Izaak miał dwóch synów. Kto mi powie, jakich mieli? Nie słyszę. Jakub i Ezaw. Ezaw i Jakub. I Ezaw był starszy, Jakub był młodszy, ale to z Jakuba poszło, bo miał 12 synów, 12 pokoleń Izraela. Ale najpierw była potrzebna niewola, a potem dopiero właśnie te zastępy pańskie jako potężny naród wracają do tej samej ziemi, która była obiecana Abrahamowi i zajmują jako swoją ojcowiznę. Bóg jest wierny w swoich obietnicach. Bóg jest wierny w swoich obietnicach. My też od Boga otrzymaliśmy ziemię. Wiecie, jakie są wymiary Polski? Bądź co bądź, jest to nasza ojczyzna, nasza ojcowizna. No więc? 311 888 km kwadratowych. Trzeba jednak mieć świadomość, że był taki czas, kiedy sięgaliśmy od morza do morza. Jednak nie w tym rzecz, ile mamy, ale jak gospodarujemy. Jak gospodarujemy. Wszędzie, gdziekolwiek ruszymy w Polskę, wszędzie widać nieużytki. Ostatnio, jadąc na pielgrzymkę z parafianami do Gieczwałdu, przejeżdżaliśmy przez Żuławy, najżyźniejsze ziemie polskie. I co? I tam też można widzieć odłogi. Nieużytki. Ziemia chce rodzić. Ale nie ma kto o to zadbać. Nie ma gospodarza. A przecież przy minimalnym wysiłku ta ziemia by przynosiła chleb. Dawałaby chleb, za którym przecież rozjeżdżamy się po świecie, wybierając los tułacza, a nie gospodarza. Mamy też niewłaściwe podejście do ziemi, kiedy ją sprzedajemy obcym, a robimy to za tak zwane słupy. Podstawiony Polak, a sprzedawany jest komu innemu. Kiedy myślę o ojcowiźnie, której na imię Polska, zawsze się mi przypomina rozmowa Radziwiła z Kmicicem. Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą wileńskim powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam zostać w ręku, aby na płaszcz wystarczyło. Dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy. Czy nie przypomina się wam coś podobnego tak niedawno? O teoretycznym państwie? I o wszystkich aferach? Każdy ciągnie, każdy coś z tego musi mieć. Patriotyzm, z którego słyniemy, oznacza umiłowanie tego, co ojczyste. Nade wszystko umiłowanie historii. Musi nam nieustannie brzmieć w uszach nasza wypowiedź Witkacego. Naród, który nie zna swojej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie. Powtórzę, żeby weszło. Naród, który nie zna historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie. Albo tego, co mówi Jan Paweł II. Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Chlubimy się papieżem Janem Pawłem II. Chlubimy się. Był taki czas, że przestaliśmy istnieć na mapach świata, ale właśnie wtedy ojczyznę ukryliśmy w swoich sercach i umysłach i unieśliśmy ją ze sobą. Wszędzie tam, gdzie byliśmy posłani. Czy tam na emigrację, a czy też tam na Sybir. Ale ukryliśmy ją w swoich sercach i umysłach. Potrafimy poświęcić swój majątek. Potrafimy przelać krew. Kiedy mamy jednak wolność, nie potrafimy jej zagospodarować i marnujemy to, co żeśmy wcześniej osiągnęli. Czy teraz tego nie widać? Historia to korzenie, które zapuściliśmy i do których ciągle dodajemy nowe, abyśmy mocniej się trzymali, potrafiąc przezwyciężyć wszelkie dziejowe nawałnice. Jak w tej perspektywie można ocenić tych, których nauczanie historii ograniczali do minimum i do woli tego czy innego nauczyciela? Obowiązkowe jest poznanie historii, przeżywanie jej z pietyzmem, bo to dzieje naszych ojców. I budowanie teraźniejszości, rzucanie fundamentów na przyszłość. Jan Paweł II mówił do młodzieży, ale za pontyfikatu Jana Pawła II to my wszyscy byliśmy młodzieżą. Tego trudu się nie lękajcie. Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska. Jest to doświadczenie trudne. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności. Z tego trudnego doświadczenia, które nosi nazwę Polska, można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań. Z tego, co nam mówi Ojciec Święty Jan Paweł II, można zrobić wspaniały program odnowy. Kultura. Najogólniej kulturę określamy jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kultura to wszystkie wytwory ludzkiej myśli. Wyrazem kultury jest język, którym się posługujemy. Na ile jeszcze pozostajemy sobą wśród rozmaitych shopów, marketów, dealerów? A dalej, czy ten język musi być aż tak wulgarny, że wydaje się, że bez krótkiego, a dosadnego określenia pani lekkich obyczajów już nic w tym języku ani powiedzieć, ani zrozumieć się nie da? Takiego języka dzisiaj używa tak zwana inteligencja podwórkowa. Ale nie tylko oni. Powtarza się ją na deskach scenicznych, w obrazach filmowych. Także chętnie się jej używa w środkach przekazu. Wszelkiego rodzaju sztuka, szukając nowych środków wyrazu, niszczy to, co nawet dla większości jest święte. Czy mam przypominać? Przecież nie tak dawno się to wszystko działo. Dzieje się na naszych oczach. Pytanie, czy to jeszcze jest sztuka, a czy też świadome niszczenie kultury, głównie chrześcijańskiej kultury. Bo tylko ona przeszkadza w dzisiejszym świecie. Islam nie. A może się go twórcy kultury boją? Naród ginie nie wtedy, gdy terytorium jego państwa zajmują wojska i najeźdźcy, lecz wtedy, kiedy ginie jego kultura. Kultura pisana przez wielkie K domaga się od nas, żeby każde dzieło ludzkiego umysłu, każde słowo ludzkiego języka i każdy czyn ludzkich rąk był dobry. Żeby człowiek mógł go docenić i Bóg się nim zachwycić. Wolność. Nie zdobywa się jej raz na zawsze. To nie jest tak, że się dostało i się ma. Jest ona bardzo kruchym dobrem. Trzeba o nią dbać, nad nią czuwać i zdobywać ją na nowo. I o dziwo, potrafimy to czynić w czasie zaboru, w czasie wojny. Ale w szczególny sposób o wolność trzeba dbać, kiedy nie widać zewnętrznych zagrożeń. Taką wolność trzeba traktować nie jako wolność od okupanta, wroga, lecz jako wolność do. Wolność do budowania ojczyzny, do zaangażowania się, by wszystkim nam się żyło lepiej, żeby nikt nie musiał wyjeżdżać za chlebem. Cyprian Kamil Norwid powtarzał: ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Chodzi o to, żeby ten obowiązek wypełniać chętnie, z własnej woli, a nie pod przymusem. Są w naszym kraju ludzie, którzy domagają się poszanowania swojej własnej wolności, swojej własnej godności. I korzystają z przywilejów wolności, świadomie ograniczając wolność innych. Są w naszym kraju też tacy, którzy zaprzedają swoją wolność za uznanie i przywileje u wrogów naszej ojczyzny. Sprzedają siebie. Zaprzedają swoje sumienia. Tak było w historii. Tak jest i dzisiaj. A szkoda. Wolność, którą określa się jako samowolę, prowadzi nie tylko jednostki, ale całe społeczeństwa na manowce. Można zrozumieć, że w czasie zaborów specjalnie rozpijano społeczeństwo. Można zrozumieć, że w czasie wojny, wypełniając polecenie Geringa, rozpijano Polaków. Nawet można zrozumieć, że w czasie komunizmu rozpijano ludzi, bo pijanymi łatwiej się rządzi, łatwiej nimi manipulować. Niestety, dzisiaj, kiedy w Europie spożycie alkoholu wynosi 6,3 litra na statystycznego obywatela, to u nas w Polsce przypada 13 litrów 6 na statystycznego obywatela. Niestety, spożycie alkoholu w Polsce ciągle ma wzrostową tendencję. Dokąd idziemy? Chcemy odpłynąć? U nas w kościele na ambonce jest zegarek. To wtedy człowiek wie, czy już dużo gada, czy już ma skończyć, a czy po prostu już tego, jeszcze trzeba coś wymyśleć, więc tutaj patrzę i nie widzę. No powiedz, ojciec Albin, wy wszyscy jesteście, nie u pierwszej komunii nie byliście, tak? To ciekawe. Dopiero 7:15? Mimo zegarka już dobiegam końca. Grzegorz Ciechowski w swoim wierszu Nie pytaj o Polskę mówi w ten sposób. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią. Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie. Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego? Dlatego, że kocha. Dlatego, że kocha. Ten wiersz to jak erotyk. Nie tylko tyle, co chce od nas poeta. Jesteśmy świadomi, że wszystko, co ojczyznę stanowi, przez to, że od ojców pochodzi, wchodzi na płaszczyznę czwartego przykazania Bożego i od nas czci i szacunku się domaga. To czwarte przykazanie w Starym Testamencie zostało sformułowane jako przykazanie z obietnicą. Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył na tym świecie i dobrze ci się powodziło. Więc jeżeli chcemy długo żyć i żeby się nam dobrze powodziło, no to czcimy nie tylko swoich rodziców, ale też i ojczyznę, bo ona jest naszą ojcowizną, ona jest naszą matką. Chcemy, pouczeni przez naszego wielkiego rodaka papieża Jana Pawła II, wołać o Ducha Świętego, aby zmienił oblicze tej polskiej ziemi. Chcemy nieustannie czuwać, aby to dobro, jakie zostało nam powierzone przez naszego Ojca, Boga i naszych ojców, ojcowizna, ojczyzna, była bezpieczna wśród narodów, rozwijała się, ubogacała i udoskonalała. Niech będzie też dla nas i dla tych, którzy przyjdą po nas, piedestałem, przez który do nieba się wstępuje. Tam jest przecież nasza ojcowizna, nasza ojczyzna na wieki. To tyle.